W środę też brat tutaj, który dzielił się z nami słowem, brat Waldemar Świątkowski, też na podobny temat mówił i w moim sercu też są podobne myśli do tych, którymi tutaj brat Władysław się dzielił. Tak jeszcze wracając do tej pierwszej przypowieści, którą on przeczytał, jak ja to rozumiem. Tam było o panu, który powróci z wesela i on po prostu powierzył swój dobytek, swój dom, swoje gospodarstwo sługom. Takich parę myśli mi się nasunęło. W tamtym czasie te wesela może trwały dłużej, prawda? I on pojechał i nie powiedział, wiecie co, jutro wrócę o 5 po południu na przykład. Oni nie wiedzieli, kiedy on wróci, czy wróci w nocy, czy może nad ranem, jak tam się to wszystko skończy, czy to będzie 2 dni, czy może dłużej, czy krócej. I oni zostali w takiej niepewności i tak sobie potem myślałem o kolejnej rzeczy. Zazwyczaj to jest tak, można to zaobserwować w rodzinie, w środowisku też często, gdzie pracujemy, że jeżeli ten przełożony, ten szef, ten gospodarz wyjedzie, to wszyscy się cieszą, a jeżeli jeszcze on tak chce wszystko w porządku utrzymać i jest taki rygorystyczny przy tym, to wszyscy się cieszą, jak taki przełożony, taki gospodarz wyjedzie, bo wtedy będziemy mieli taki luz. Tak samo można to zauważyć w domu, prawda? Jak tak niekiedy rodzice gdzieś wyjadą na 2 dni, to dzieci też w pewien sposób się cieszą, że będą miały taki luz, że będą mogli sobie zrobić to, co będą chcieli. I gdzieś w nas jest taka świadomość, prawda? Żeby tak żyć po swojemu, żeby żyć bez tej presji, bez właśnie tego przygotowywania się, odpowiedzialności. I to jest takie bardzo bliskie. I opowiem taki prosty przykład. Ja kiedyś byłem też na robotach w Niemczech. Miałem możliwość sobie tam coś zarobić. Zabrał mnie jeden z braci wierzących. Powiem, że była to duża pomoc dla mnie, tak na marginesie. Ale pamiętam, jak ten nasz gospodarz wyznaczył nam zadania, kopaliśmy fundament, potem te dalsze prace miały iść i on otworzył też garaż, tam była skrzynka piwa, były napoje też, które dla nas przygotował i tak byli jeszcze inni pracownicy z innych krajów i mogłoby się wydawać, no pewnie skoro tak rano przyjechał i wyznaczył nam pewne zadania, to dopiero pewnie gdzieś koło południa wróci, a może później, bo jeszcze miał inne obowiązki, inne tam zadania i wiecie, no daliśmy się tam do pracy, pracowaliśmy, ale tak jak to mówię, jak ten gospodarz wyjechał, to od razu niektórzy, którzy ze mną tam pracowali, tam do tego garażu, na to piwo, coraz częściej tam chodzili, co kolejny raz wracali, coraz gorzej wyglądali i ten gospodarz nam po prostu zaufał, on wyznaczył, co było dla nas, co było jego, on był tym właścicielem, a ja tam gdzieś tak w sercu sobie myślałem, no właśnie ta świadomość, przed kim żyjesz, czy żyjesz tylko przed tymi ludźmi, którzy cię widzą, czy też masz taką świadomość w swoim sercu, że żyjesz nie tylko przed tymi, którzy cię widzą, ale jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to żyjesz przed tym, którego my nie widzimy, ale którego świadomość, że jestem dzieckiem Bożym i że Bóg mnie widzi gdziekolwiek, że żyję w tej świadomości. I wiecie, ja tam jakoś może nie szalałem przy tej pracy, ale wiedziałem, że mamy wyznaczony front pracy, że trzeba się tym zająć, trzeba sobie tego pilnować, że jest czas na przerwę i po prostu trzymać się tych ustalonych zasad. I widzę, rzeczywiście, my byliśmy w wykopie, ten wykop był taki dosyć wysoki, a on w pewnym momencie przyjeżdża. I to nie było wcale tak, jakbyśmy się tego spodziewali, że pewnie gdzieś koło południa albo później. On przyjechał dużo wcześniej, jak byliśmy, pracę rozpoczynaliśmy tak po 7, to ja myślałem, że on znowu po raz kolejny przed godziną 9 już był na miejscu. I tak to był drugi dom dobudowywany do tego jednego, który już obok stał. A on tak zagląda tam z góry i tak patrzy, co ci moi pracownicy tam robią. Tych dwóch, o których tak już mówiłem, tam tak lubili do tego garażu chodzić na to piwo, ich nie było przy nas, prawda? I już tacy byli podczerwieniani, po prostu już byli w takim stanie wskazującym na spożycie. Ten gospodarz przyszedł, popatrzył, przyglądał się, nikomu tam bury nie zrobił, ale już miał jakieś wyobrażenie. I potem właśnie, ja myślę, że takie ustosunkowanie się do tego, co on zastał w tym czasie, miało miejsce przy wypłacie. I miał prawo do tego im zerwać na wypłacie, powiedzieć, ale wyście nie pracowali, wyście jeszcze moje piwo wypili, które tam miałem w garażu, no bo tak było dosłownie. Wiecie, i kiedy tak mówimy o tym czuwaniu, to tak sobie o tym myślałem, jak to jest. Chyba tylko w taki sposób, właśnie jak to tutaj już było raz powiedziane, że człowiek ma taką bojaźń w sercu, albo to, czym się zajmujesz, po prostu traktujesz tak, jakby to było twoje. Tak, jakby to było twoje. I wtedy nie ma tej potrzeby, aby cię ktoś poganiał, doglądał, nakazywał ci, ale po prostu ty to traktujesz jak swoje i chcesz, żeby to tak funkcjonowało, jakbyś ty był tego właścicielem. A jeżeli będziemy to tylko jak gdyby w tej płaszczyźnie zależności i przełożeństwa rozpatrywali, a zabraknie właśnie tego elementu miłości, tej więzi, tego, że my miłujemy tego Pana, że On nie tylko nas dyscyplinuje, ale że my Go znamy, że On chce dobrych rzeczy dla nas, to my Mu będziemy służyć, będziemy Mu służyć wiernie. I chociaż mogą się zdarzyć sytuacje, w których po prostu będziemy zmęczeni, w których będzie nam się już nie chciało, będziemy znużeni, ale to On będzie nam dawał siłę, będzie nam dawał takie wsparcie do tego, aby Mu służyć. I myślałem jeszcze o jednej rzeczy. Chciałbym jeszcze przeczytać jeden fragment ze Słowa Bożego, że właśnie tak bardzo ważne w tym wszystkim, o czym tu dzisiaj mówimy, jest ta znajomość celu, który jest przed nami. I myślę, że często tak patrząc się na swoje życie, patrząc się na życie Kościoła, to co już tutaj było wspomniane, że ogólnie my wiemy, że jest przygotowane dla nas niebo, ale praktycznie tej świadomości w naszym codziennym życiu i tego, na ile to ma wpływ na nasze codzienne obowiązki, widzę, tutaj są jak gdyby obszary, gdzie nam tego brakuje. Przy tej naszej codzienności zajmujemy się różnymi rzeczami i Pan jak gdyby nas za to nie potępia, ale w tej codzienności, w tych naszych obowiązkach, żeby żyć jako ten, który ma tą świadomość tego wiecznego celu, że to wszystko, co robię, to wszystko, czym się zajmuję, co mnie cieszy, co ma tą swoją wartość, z czego korzystamy, po prostu ponad tym wszystkim, gdzieś w moim sercu, aby była cały czas ta świadomość tego wiecznego celu, że to wszystko, co robię, czym się zajmuję, jak to wygląda z tej perspektywy tego, że ja mam stanąć tam przed Bożym obliczem i tam będę przebywał na zawsze. Tam jest mój cel, tam jest to moje miejsce, do którego zmierzam, w którym mam być i to ono jak gdyby ma decydować i mieć ten najważniejszy wpływ na to, cokolwiek czynię. I widzę, że tego tak bardzo potrzebuję, że niekiedy to jest takie bliższe mojemu sercu, niekiedy po prostu jest to takie dalsze. Te rzeczy właśnie z tej naszej codzienności przesłaniają nam ten cel, do którego Pan nas powołał. Ale gdyby to zależało tylko od nas, to widzę, człowiek, te nasze możliwości są takie, choćby z tym czuwaniem. Jeszcze jeden taki przykład mi się przypomina z wojska, kiedy po prostu pełniłem służbę wartowniczą i różnie po prostu to też wyglądało, ale jako pomocnik dowódcy warty czy dowódca warty to miałem na przykład 4 godziny. Od 10 wieczorem do 22 do 2 mogłem po prostu oficjalnie sobie zdrzemnąć, a potem już ta druga część nocy od 2 do 6 rano i cała reszta, jeżeli byłem dowódcą warty, to miałem czuwać. I pamiętam takie chwile, kiedy właśnie od tej drugiej już potem do rana to dla mnie był ten czas, kiedy to ja miałem czuwać, kiedy miałem wszystkiego pilnować, co się dzieje na posterunkach, jak to wygląda na wartowni, na obiekcie. I człowiek siedział przy biurku, prawda, bo moje zadanie nie polegało na tym, żeby chodzić, żeby się przemieszczać. Wartownicy stali na swoich posterunkach. Ja miałem tylko nie zasnąć i być gotowy w każdej chwili do reagowania, gdyby ktoś po prostu zadzwonił albo w jakiś inny jeszcze sposób krótkofalowką dał sygnał, że coś się dzieje na obiekcie, to były określone procedury, jak dalej postępować. Ale były takie momenty, niekiedy miałem jakąś książkę, coś sobie czytałem, że ta pora była bardzo trudna, tak nad ranem. Człowiek siedział przy tym biurku i nagle głowa spadała. i po prostu traciłeś świadomość, zaczynałeś spać. Po prostu no, człowiek niekiedy nie był w stanie jak gdyby utrzymać tej swojej świadomości w tej trzeźwości. Po prostu człowiekowi spadała głowa i po jakimś czasie się ocknął, jeszcze taki przestraszony, przerażony, co się wydarzyło, ile to już czasu minęło. Niekiedy to była krótka chwila, ale po prostu człowiek jak gdyby nie był w stanie się powstrzymać od tego, żeby zasnąć. I myślę, że wiecie, w tym naszym życiu codziennym też jest chyba podobnie, że niekiedy ma tyle rzeczy, miejsce w naszym życiu, jest tego taka ilość różnych obowiązków, a myślę, że też żyjemy w takim czasie, że tego jest tak dużo, że człowiek się często gubi w tym wszystkim i po prostu gdzie tu jeszcze mówić o tej świadomości celu, kierunku, tego przeżywania tej Bożej obecności, że potem na nowo człowiek musi szukać tego Bożego oblicza i przychodzić właśnie w takim uniżeniu się przed Boże oblicze. I Pan właśnie, po prostu kiedy my to wyznajemy, oczyszcza nas i człowiek widzi tą swoją zależność, tą wielką zależność od Pana i po prostu żyje w tej ufności: Boże, ja chcę. Ja myślę, że wiecie, w tym temacie bardzo ważne jest to, abyśmy wyznawali w modlitwie: Panie, ja chcę z Tobą żyć. Czy to ma miejsce w zgromadzeniu, czy gdzieś na osobności. To jest tak jak między dwójką ludzi, prawda, jeżeli chodzi o małżeństwo, że przez całe życie nie wystarczy tylko gdzieś na początku powiedzieć tej swojej małżonce, że ją kochasz, ale żeby tą więź utrzymywać. Ja myślę, że całe życie, chociaż niektórzy uważają, że jest to coś śmiesznego, że wy no, jesteś niepoważny, już tyle lat żyjemy ze sobą i ty mi takie rzeczy będziesz mówił. I myślę, że bardzo ważne jest, wiecie, żeby jednak, żeby razem i w parze szły też i czyny. I myślę, że w tym naszym życiu z Panem, że to też tak powinno wyglądać, że wiele razy tak to przeżywam w modlitwie, czy jestem na osobności, czy jestem w zgromadzeniu, że płynie to ze serca, że nie ma dla mnie nic cenniejszego, nic, co by miało większą wartość niż to, kim jest dla mnie Pan Jezus Chrystus. Że to mnie najbardziej cieszy, to mnie najbardziej raduje to, kim On dla mnie jest. To, w jaki sposób moja dusza może w Nim odpoczywać. To, w jaki sposób Jego Słowo do mnie mówi. Po prostu to jest dla mnie najcenniejsze. On to sam czyni, On to sam sprawił, że ma to dla mnie wartość. Ale teraz ja widzę, żeby to było pełne i my tego wszyscy, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, doświadczyliśmy, że nie ma nic cenniejszego. Żadna osoba, ani to wszystko, co nam może dać ten świat, co przeżywamy w swojej duszy, nie jest nic cenniejsze, nie ma nic większej wartości niż to, kim jest Pan Jezus Chrystus. A to jest tylko jak gdyby zadatek tego naszego dziedzictwa. A teraz łącznie z tym Bóg przygotował całą wieczność, całą chwałę, to, co przeżywasz z Nim, to, kim On jest dla ciebie, to jest tylko ta część, która jest w sferze naszej duszy i ona na pewno też wyraża się naszym życiem, ale w przyszłości będzie to miało to pełne odniesienie do tej nowej rzeczywistości, o której mówi Słowo Boże. I dlatego widzę, wiecie, tak bardzo ważne jest, aby człowiek w modlitwie mówił do Pana, aby mu wyznawał swoją miłość, aby mu mówił: Panie, ja chcę dalej z Tobą iść, ja Ci chcę służyć, pomóż mi, chcę iść tą drogą, daj mi siły, bo jest tyle sytuacji, które chcą nas zatrzymać. Człowiek może zostać gdzieś po drodze zraniony, ktoś cię niewłaściwie potraktuje. I gdyby to jeszcze byli ludzie ze świata, to byś machnął na to ręką. Ale jeżeli to są ludzie ci bliscy, jeżeli to są ludzie wierzący i gdzieś cię ranią, dotykają cię, odczuwasz się, że oni cię niszczą, że chcą cię upokorzyć, to wtedy trudno jest się przez to wszystko przebić i człowiek już nie ma tego entuzjazmu, wiecie, żeby takim ochotnym sercem po prostu Bogu służyć, bo to nas rani, bo to nas dotyka, to nas próbuje zatrzymać. Ale i to Bóg przewidział i z tym On sobie może poradzić, że możesz z tego wyjść zwycięsko. I Pan chce, wiecie, abyśmy patrzyli na ten kierunek, na ten cel, który jest przed nami. I ja może przeczytam z objawienia Jana, 21 rozdział do 8 wiersza. 21 rozdział do 8 wiersza. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyzdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką ze z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Wiecie, to jest przygotowane dla każdego. Nowe niebo, nowa ziemia. I ja myślę, że my gdzieś mamy w sercach tą tęsknotę, tak jest napisane w przypowieściach Salomona, że Bóg włożył wieczność w nasze serca, że chociaż my żyjemy na tej ziemi i tutaj jest trudno, chociaż żyje się nam dobrze, ale gdzieś człowiek ma tą tęsknotę do tej idealności, do tej pełnej harmonii, do takiego jakiegoś naprawdę innego życia niż to, co tutaj i z czym mamy do czynienia. Że Bóg to włożył w nasze serca, a precyzyjnie określił w swoim słowie. Wiecie, że jest takie miejsce, gdzie nie będziesz się bał, gdzie nie będzie trudu, gdzie nie będzie łez, gdzie nie będzie śmierci. To jest przygotowane. To jest tak i amen. Dla nas, jak to wiele razy z tego miejsca podkreślam, problemem jest czas, że nasz czas jest bardzo ograniczony. Ale dla Pana, dla Stwórcy, jak gdyby ta kwestia czasu w taki sposób jak dla nas nie istnieje. Dla Niego czas to jest tak, jak jest napisane w Słowie. Dla Niego jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. To daje mi taki obraz, że dla Niego ta kwestia czasu nie istnieje w taki sposób jak dla mnie. Dla Niego jedno pokolenie, dwa pokolenia, to tak jest jak gdyby palcami pstryknąć, a niekiedy jest to bardzo. Dla nas jest to dużo. 100 lat, 50 lat, to jest bardzo dużo. Ale też sobie przypominam, kiedy dziadek mój odchodził, miał 80 lat, to kiedy jeszcze tak spojrzał za siebie na ten czas, który minął, to mówi, że to wszystko tak się wydaje, jakby to gdzieś wczoraj wszystko miało miejsce. Że każdy dzień z tej perspektywy już potem końca się wydaje, że te dni były tak krótkie. Tak i Mojżesz chyba mówi, że nasze dni tak chyżo mijają, a my odlatujemy. Że niekiedy dzień bardzo się ciągnie i człowiek nie umie się już doczekać, kiedy pewne udręczenie, w którym człowiek jest, się skończy. Ale po prostu ta kwestia czasu w Bożej rzeczywistości wygląda zupełnie inaczej. I często ten czas dla nas ma to decydujące jak gdyby znaczenie, dlatego że kiedy człowiek za swego czasu pewnych rzeczy nie ogląda w taki sposób, jak Bóg o tym mówi, to zaczyna tracić wiarę. Ale wiecie, po prostu nasza niewierność nie uczyni nic przeciwko tej rzeczywistości, którą Bóg przygotował. I wiecie, myślę jeszcze o jednej rzeczy. Gdybyśmy tylko do tego miejsca przeczytali tych pierwszych 5 wierszy, no ktoś by mógł różnie się do tego odnieść. No, niektórym jest tutaj dobrze, oni nie myślą o niczym więcej. Chcą tutaj dobrze przeżyć to życie, chcą być tutaj z tego życia zadowoleni i ich kwestia wieczności nie interesuje, bo nie wierzą w nią, prawda? Że nie będzie czegoś takiego po prostu, że to nie istnieje, że to jest tylko wymysł ludzi. Jest wielu takich ludzi. Oni nie chcą iść do nieba. Nie wierzą w Boga i nie chcą tak w takim miejscu być. Może tylko tak się bronią. Ale wiecie, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, to jest też to drugie miejsce. I pełna jak gdyby wiedza nasza i to, co Bóg w całej pełni przedstawia przed człowiekiem, to też jest, aby o tej drugiej stronie powiedzieć. Że z jednej strony jest to miejsce, o którym teraz przeczytałem, jest to wspaniałe miejsce. Przedsmak tych rzeczy my jako dzieci Boże już przeżywamy. Ale jest też to drugie miejsce. I co zrobić z tym drugim miejscem, kiedy Znałem człowieka wierzącego, który mówił, wiesz co, to jest niemożliwe. Jeżeli Bóg jest taką miłością, to jest to niemożliwe, żeby było piekło. Wiecie, tak dosłownie słyszałem z ust bliskiej mi osoby. Wiecie, ja tego nie umiałem zrozumieć, skoro Biblia o tym mówi. On prawie całe życie Bogu służył, Bóg go też niesamowicie dotknął, a potem przyszedł taki czas odstępstwa, różnych upadków i potem jego teologia się niesamowicie zmieniła. Ale to były już te ludzkie pomysły, że skoro Bóg jest taką miłością, to nie może być takiego miejsca. Bo jakby to było, jeżeli On jest taką miłością, żeby było takie miejsce, jak to się ma do Jego miłości? I rzekł do mnie, stało się, ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców, będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Udziałem zaś bojaźliwych. W innym tłumaczeniu kiedyś też jak czytałem, to tam jest dosłownie powiedziane udziałem tchórzów. Po prostu tych, którzy boją się. Boją się, żeby stanąć po Bożej stronie. I też tak mnie to zadziwiało wiele razy, że jak gdyby w pierwszej części tego wersetu nie jest powiedziane o jakichś odrażających, złych rzeczach, ale właśnie to tchórzostwo i niewiara, bo to idzie często w parze, że jeżeli człowiek nie chce zaufać Bogu, a podłożem tego jest strach, obawia się utracić jak gdyby swoją pozycję, stracić w oczach ludzi, stracić w oczach środowiska, wśród których się porusza, że jak będę postrzegany, po prostu jaki strach, żeby wyznać Chrystusa, żeby przyznać się do Niego, żeby powiedzieć, że swoją ufność budujesz na Słowie Bożym. Wiecie, władcą tego świata jest diabeł i on wywiera tą presję i to mówienie o Chrystusie nie jest z otwartymi uszami i rękoma przyjmowane w tym świecie. I człowiek, bojąc się tej presji, woli po prostu niekiedy jakoś lawirować. Ale myślę, że to tchórzostwo idzie jeszcze dalej, że człowiek nie wstępuje na tą Bożą drogę i nie chce tą drogą iść. A potem dopiero jest o tych wszystkich grzechach, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Że jest takie miejsce, niesamowite też miejsce, po prostu, gdzie nikt z nas nie chciałby się znaleźć. Ono jest. Pan uczynił wszystko, żeby człowiek do tego miejsca nie musiał wejść, żeby nie musiał tam być. Ale jeżeli człowiek odrzuci, wiecie, ofertę Bożego zbawienia, Bóg w różnoraki sposób, wielokrotnie przemawiał, tak jest napisane w liście do Hebrajczyków, do naszych ojców, i chce, aby wszyscy przyszli do poznania prawdy, aby wszyscy byli zbawieni. Ale jeżeli to człowiek odrzuci raz i drugi i kolejny i nie chce po prostu, wiecie, z tym dawcą zbawienia mieć nic wspólnego, my byśmy może chcieli jako ludzie znaleźć gdzieś jakieś takie trzecie miejsce, gdzie ani żeby nie być w piekle, ani w niebie. Takie swoje miejsce, żeby trochę złego, trochę dobrego, żeby było. Tak ludzie się niekiedy dobrze czują, w tym się tak jak gdyby najlepiej czują. No bo ty jesteś za radykalny, no przecież tak nie możesz mówić o tych rzeczach. Ale wiecie, Biblia nie przewiduje takiego trzeciego miejsca, jak niektóre religie nauczają. Nie ma trzeciego miejsca. Są dwa miejsca. Może to już będzie to finalne rozwiązanie, ale nie ma trzeciego miejsca. I dlatego, wiecie, kiedy Słowo Boże mówi o czujności, to ma swoje uzasadnienie. Bo jeżeli człowiek przestanie czuwać i zacznie żyć, tak jak ten sługa, też jest taka przypowieść, że ten Pan długo nie nadchodził i potem, że zaczął już bić te swoje współsługi, zaczął, że jakaż to różnica, służyć Bogu, a nie służyć, że przecież ci, co nie służą, to nawet się im lepiej żyje. Oni jeszcze gorsze rzeczy robią, a przecież wszystko mają, wszystko posiadają. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało, jak jest nawet napisane w jednym psalmie. I człowiek znowu, patrząc się na te okoliczności, wyciąga takie wnioski, co za pożytek z tego, że my się tak staramy z tym Bogiem chodzić, jak to często podkreślamy. Czy to warto? Lepiej żyć bez żadnych hamulców. Lepiej sobie tak żyć, jak mi pasuje. I wielu tak żyje, prawda? Ale dokąd to zaprowadzi? Jaki będzie ten finał tego wszystkiego? Są dwa tylko miejsca. Albo człowiek będzie w jednym miejscu, albo będzie w drugim miejscu. I kończąc, chciałbym przeczytać jeszcze z Ewangelii Jana, z 8 rozdziału. Wiecie, bo jest to zadziwiające, że Pan Jezus przyszedł do narodu, który był kształtowany od początku Bożym Słowem, przez proroków, przez różne wydarzenia, za którymi sam Pan stał, ale kiedy przychodzi sam Mesjasz, przychodzi to doskonałe objawienie, zupełne i pełne. Nie ma większego objawienia boskiej natury, boskiej istoty, jak w Synu Bożym. I tylko niektórym była ta możliwość dana, że mogli go jak gdyby w tej ziemskiej postaci oglądać. A i tak po prostu patrząc się na jego życie, patrząc się tak po ludzku, skąd on pochodzi, jaki jest jego status społeczny, kim są jego rodzice, po prostu, że nie pochodził z żadnego środowiska takiego elitarnego, po prostu, że nie miał jakiegoś wykształcenia wysokiego za sobą, po prostu, no wiele rzeczy by można było przymierzyć, to wielu jemu współczesnych, wiecie, patrząc się tylko według rozumu, było to dla nich nie do przyjęcia, że on siebie jeszcze nazywa Synem Bożym. Nie, to jest niemożliwe. I Pan Jezus, można powiedzieć, cały czas tą drogą za czasów swojej ziemskiej wędrówki musiał iść tej konfrontacji ze swoim narodem, że wielu go przyjęło jako Mesjasza i Zbawiciela, ale była druga, większa część tych, którzy się mu stale sprzeciwiali i cały czas poddawali wątpliwość to, co mówi i to, kim jest. A Pan Jezus im nie pokazał jakiejś innej drogi, ale im powiedział coś takiego, że jeżeli nie uwierzycie, że to ja jestem, to Pan Jezus im powiedział, pomrzecie w grzechach swoich. Chociażbyście się jak bardzo starali być religijnymi, chociaż jak bardzo byście ten zakon z prawej, z przodu do końca i z tyłu do przodu próbowali interpretować, stosować się do niego, pomrzecie w grzechach swoich, jeżeli nie uwierzycie, że to ja jestem. Wszystko, co było potrzebne i co do dzisiaj jest potrzebne, aby człowiek mógł być zbawiony, aby przez wiarę mógł żyć, to jest zobaczyć Pana Jezusa Chrystusa jako Mesjasza i Zbawiciela i na tym budować swoje życie. I rzekł znowu do nich, ja odchodzę, a wy mnie szukać będziecie i w grzechu swoim pomrzecie. Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc Żydzi, czyżby chciał sobie życie odebrać, że mówi, dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. I rzekł do nich, wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości, wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. On był tym, który przyszedł stamtąd, o czym czytaliśmy o objawieniu Jana. I teraz oni, patrząc się na człowieka, który miał tych 30 po prostu ileś lat, i on im takie słowa mówi. W innym miejscu, w 6 rozdziale, kiedy mówi, że pierwej niż Abraham był, jam jest, wiecie, patrząc się po ludzku, jak to przyjąć? Oni mówią, mu 50 lat nie ma, że Abrahama widziałeś, a on mówi, pierwej niż Abraham był, jam jest. I oni wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego. Ale czy Pan Jezus ich okłamywał, czy ich oszukiwał, czy był tym zwodzicielem, za jego mieli? Nie, on mówił o tej rzeczywistości, w której był. I wiecie, tu nie chodziło o to, żeby to rozsądzić, ale żeby to przyjąć. I Pan Jezus im powiedział, dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich, jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Wtedy pytali go, kimże ty jesteś? Ale ci wszyscy, którzy go przyjęli jako Syna Bożego, stali się dziećmi Bożymi, ta nadzieja stała się ich udziałem i po prostu przed nimi otworzyły się nowe możliwości, nowe perspektywy, do których nigdy o własnych siłach byśmy nie doszli. I jestem Bogu wdzięczny, wiecie, że ta nadzieja może być i moim udziałem, że przynosi mi to autentyczną radość, że daje mi to siłę i moc przez te wszystkie lata, odkąd stałem się dzieckiem Bożym, że moje życie wygląda tak, jak wygląda, a wierzę, że i te następne lata, które są jeszcze przede mną, w tej wierze w Syna Bożego będę mógł dalej realizować swoje życie i że będzie to życie zwycięskie. Tego się trzymam i temu chcę ufać, że On ma moc doprowadzić moje życie do końca w tym zwycięstwie i wierzę, wiecie, że Bóg chce mieć taki Kościół, żeby życie każdego z nas, który jest dzieckiem Bożym, żebyś mógł stać po Bożej stronie, żebyś mógł wiernie stać, żebyś to Królestwo Boże traktował jako swoje własne, że każdy z nas wnosi to, czym nas Bóg obdarował w budowanie tego Królestwa i na podstawie tego przyjdzie taki czas, Bóg kiedyś odkryje twoje i moje życie i przywoła to, cośmy czynili, w jaki sposób żeśmy żyli, o cośmy zabiegali, na cośmy poświęcali swój czas, co miało dla nas najwyższą wartość. Bóg to przywoła, tak jak dzisiaj można przywołać w komputerze wydarzenia i to mnóstwo informacji z dalekiej przyszłości. Ludzie się dziwią, jak to będzie możliwe, że Bóg taką ilość informacji mógł zgromadzić. Że każdy ma swoją kartotekę. Wiecie, jest to niesamowite. Jeżeli przy naszych możliwościach człowieka dzisiaj na ziemi i my widzimy, jakie są niesamowite możliwości, jak wiele tych informacji idzie zgromadzić i choćby ile czasu upłynęło, to idzie odtworzyć, idzie to pokazać. To czy On, który nas stworzył i dał nam takie możliwości, nie będzie miał takiej możliwości, aby odtworzyć twoje życie, to co mówiłeś, w jaki sposób żyłeś, to czego krew Jezusa Chrystusa nie oczyściła. Bo jeżeli oczyściła, to Bóg powiedział w swoim słowie, że tak wschód od zachodu, że w głębiny morskie. I dlatego jest czas, aby oczyścić swoje życie, aby być gotowym. I zapraszam was do tego, aby nasze życie było godne tej Ewangelii, którą przyjęliśmy i którą Bóg po prostu posłał na tą ziemię, aby nas zbawić. Powstańmy do modlitwy. Chcemy Bogu oddać chwałę za ten czas, za te Jego możliwości, które On nam daje.